Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeżeli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Bardzo zdziwieni możemy słuchać tych słów na uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, tych słów, które często słyszymy przecież w Wielki Piątek, słuchamy nie z jakimś poczuciem triumfu Jezusa, ale tak jak to w Wielki Piątek, z jakimś wewnętrznym bólem, współczuciem, żalem za grzechy. Rzeczywiście tutaj dzisiaj słuchamy tych słów w zupełnie innym kontekście. Wszystkie cztery Ewangelie, szczególnie Ewangelia świętego Jana, ale również Ewangelia świętego Łukasza, którą dzisiaj słyszymy, w opisie męki, gdybyście zwrócili na to uwagę, mają nieprawdopodobnie podkreślone to, że Jezus jest królem. Od momentu, jak Jezus staje przed Piłatem, od tych dialogów, kiedy Jezus przyznaje, że tak, jestem królem, przez ten napis w kilku językach jeszcze, jakby nie starczyło jednego, to w kilku językach było napisane, że on jest królem. Ten dialog z dobrym łotrem, jak tradycja go nazywa, który uznaje w nim króla, bo mówi, że kiedy przyjdziesz do swojego królestwa, wspomnij na mnie, to czego słuchaliśmy dzisiaj. To jest taki kontekst, w którym osoby przeżywające mękę Jezusa w kontekście właśnie Triduum Paschalnego często nie zwracają na to uwagi. I w ogóle często nie zwracamy na to uwagi na pokazaną w Ewangeliach od samego początku królewskość Jezusa. To jest zupełnie inna przygoda duchowa. Przeczytać chociaż raz Ewangelię, mówię szczególnie Ewangelia świętego Jana się bardzo dobrze do tego nadaje, przeczytać chociaż raz Ewangelię z takim nastawieniem, że będę starał się w tekście tej Ewangelii widzieć Jezusa jako króla. On jest nierozpoznany tak przez wszystkich, jak my to rozumiemy, jego królewskość, ale on tam przychodzi jako król od pierwszego momentu. Tak jak święty Jan pisze, że światło przyszło na świat, słowo stało się ciałem, przyszło do swoich, ale swojego nie przyjęli, swojego nie poznali. Możemy w tym zakończeniu roku liturgicznego, który dzisiaj mamy, jednocześnie w zakończeniu roku wiary, mamy pewien początek. Jeżeli z perspektywy tego, co dzisiaj słyszymy i z czego sobie zdajemy sprawę o Chrystusie jako o Królu, spojrzymy na całą Ewangelię, to ta Ewangelia zaczyna się wydawać zupełnie inna. to nie jakiś nauczyciel, jakiś mędrek czy uzdrowiciel chodzi po świecie, tylko wszyscy widzą w nim nauczyciela i uzdrowiciela, ale tak naprawdę to idzie król, który w bardzo specyficzny sposób, w niezwykły sposób obejmuje swoje królestwo i utwierdza swoje rządy. W niezwykły sposób idzie ku zwycięstwu. Mówimy Jezus Chrystus. W samym tym tytule greckim Christos, hebrajskim Hamaszyja, czyli Mesjasz, po polsku to część z was na pewno wie, to znaczy namaszczony, czyli to jest ten, który już jest wybrany na króla, już został mianowany królem, jeszcze niekoniecznie w każdym momencie zbliżania się do tej pełnej realizacji swojego królowania, jeszcze niekoniecznie posługuje się wszystkimi środkami, którymi może się posługiwać król, prawda? Niekoniecznie namaszczony na króla od razu ma koronę i od razu ma swój zamek i od razu wszyscy go słuchają, tak odwołując się do średniowiecznego schematu tego wszystkiego, ale on już z tym tytułem Mesjasza jest królem i w pewien sposób, w pewnym znaczeniu już uczniowie, uznając, że tak jak święty Piotr wyznaje, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Syn Boga Żywego, oni już widzą w nim króla, ale oni widzą w nim na razie takiego króla, który prawdopodobnie przyjdzie do Jerozolimy i zrobi taką rewolucję narodową. A ponieważ to jest Mesjasz, a my w niego wierzymy, to może być tak, że tam rewolucja się w jakiś sposób uda, a my no jak to po rewolucji będziemy częścią nowego rządu w tym wszystkim i damy naszemu narodowi jakiś nowy początek. Wszyscy się będą cieszyli, będą nas podziwiać. Zwyciężymy. Jeszcze u świętego Jana, jeszcze jest w tym królowaniu, w tej opowieści właściwie o królu, bo to tak trzeba powiedzieć, na samym końcu roku liturgicznego Kościół daje nam taką bardzo wyjątkową opowieść o królu. Już sobie nie myślmy, mamy tutaj ten niebieski obraz Pana Jezusa, bardzo się przyzwyczailiśmy do takiego właśnie Pana Jezusa, Syna Bożego, który przychodzi z Jego tam serca, te promienie wychodzą, wszystko tak jest zgodnie z naszymi przyzwyczajeniami, ale pomyślmy o tym przez moment jako o takiej historii z literatury, jako o opowieści o królu, żebyśmy gdzieś na nowo mogli głęboko to poczuć. I to jest król, który nie tylko kiedyś tam miał to królestwo, ale to jest król, który to wszystko stworzył. Wszystko w nim i przez niego zostało stworzone. Jak mówi święty Jan, wszystko przez niego się stało, co się stało. Przez ten logos, przez to słowo, przez tą siłę, która jest większa od całego kosmosu, od wszystkich galaktyk i praw przyrody, która była siłą, dzięki której stały się gwiazdy, galaktyki, to co istnieje, ale też która była siłą, dzięki której, nie wiem, tamte cząsteczki się łączyły, czy jak to inaczej było, ja nie wiem, nie widziałem tego. Jedni mówią tak, inni inaczej, jedni, że ewolucja, a drudzy, że nie ewolucja. Ja nie wiem jak to było, ale u świętego Jana czytam, że w nim było życie, że cokolwiek było życiem, było pełne tej kosmicznej siły i że również w nim było wszystko, co w nas jest logicznym myśleniem, co w nas jest czuciem, co w nas jest rozumieniem, świadomością, sercem, bo życie było światłością ludzi, tak mówi święty Jan. I teraz coś się stało w tym świecie, że tego króla ludzie zaczęli wymiatać, że jego znaki, znaki jego panowania były zastępowane innymi znakami. pierwsze przykazanie, przykazanie miłości, które było znakiem Jego panowania, było zastępowane milionem instrukcji obsługi wszystkich rzeczy, jak trzeba się zachować w takiej sytuacji, jak w innej. Najważniejsze stało się prawo, nie pierwsze przykazanie. Gdzie indziej najważniejsze się stało posiadanie, gdzie indziej najważniejsze stało się pożądanie, gdzie indziej najważniejsza stała się pycha. I my to wymiatanie tego Króla, tego, który jest sensem, który jest światłem naszego życia, widzimy dookoła siebie bardzo dobrze, widzimy bardzo dobrze ciemność. I teraz ta siła, ta miłość i moc staje się człowiekiem. Gdzieś w tej ciemności świata, jak to pisze prorok Izajasz, naród kroczący w ciemnościach ujrzał wielkie światło. Gdzieś ujrzał, ale nie rozpoznał. Gdzieś w tym wszystkim pojawia się właśnie on, Król. Gromadzi wokół siebie uczniów i wydawałoby się, wracam do tego wątku, idzie do Jerozolimy, żeby objąć to swoje królestwo, żeby zacząć rządzić. Przynajmniej wszyscy myślą, że tak będzie. Ale on robi coś zupełnie innego. Coś, czego szczyt właśnie dzisiaj mamy opisany w tej Ewangelii. On pokazuje, że jego zwycięstwo nie będzie niczyją klęską. On tu nie przyszedł kogokolwiek pokonać. Nie przyszedł pokonać Piłata, nie przyszedł pokonać Sanhedrynu, nie przyszedł pokonać żołnierzy, którzy go chcą przybić do krzyża. On przyszedł, aby wszystkich przyciągnąć do siebie. On przyszedł, aby wszyscy, którzy go rozpoznają, którzy w nim rozpoznają tą jego moc, przyszli do niego nie dlatego, że muszą, że są zmuszeni jakąkolwiek przemocą, ale dlatego, że rozumieją, że chcą. On pokazał, tak jak właśnie dzisiaj temu dobremu łotrowi, najwyższą władzę królewską. Władzę ułaskawiania i pokazuje ją każdemu z nas. Mówi, nie bój się, nie musisz czekać, aż się zmienisz i dopiero wtedy przyjdziesz do mnie. Nie musisz swojej winy, swoją winą się odgradzać ode mnie, swoim poczuciem winy. Możesz przyjść do mnie i ja wiem, że tak jak ten łotr, być może już niewiele zmienisz, już nie odpokutujesz niczego w swoim życiu, ale teraz nie twoje winy są dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest dla mnie to, żebyś chciał zostać moim przyjacielem. Nie bój się wszystkiego złego, co zrobiłeś i nie bój się też tego, że jeszcze nie umiesz tego wszystkiego zmienić. Nie czekaj, aż się zmienisz z tym, żeby przyjść do mnie, żeby mnie szukać. To jest ta jego niesamowita władza ułaskawiania. Taką władzę rzeczywiście ma tylko Król. Chodzimy do różnych ludzi, którzy nam tłumaczą, dlaczego zrobiliśmy coś złego. Chodzimy, pytamy życzliwych nam przyjaciół, oni tłumaczą, że no widzisz, tu było tak, tu tak. Chodzimy do terapeutów, oni nam mówią, no bo w dzieciństwie było to i tamto. Szukamy, ale nie znajdujemy wśród ludzi takiego totalnego przebaczenia, którego bardzo potrzebujemy w naszym życiu, które takiego totalnego ułaskawienia, które może pochodzić tylko od Króla, żeby usłyszeć, to nic, wszystko złe, co zrobiłeś, to nic, ja ci to wybaczam. Dziś, zaprawdę powiadam ci, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Trzecią rzecz pokazuje ten Król. Pokazuje, nie da się mnie pokonać. Ale nie dlatego, że ja zniszczę tych, którzy spróbują mnie pokonać. Tylko dlatego, że nawet jeżeli mnie zabijesz, to ja za 3 dni wrócę do ciebie. I jeszcze raz powiem ci, pójdź za mną, jeżeli chcesz. To jest taka opowieść o Królu, która zmieniła tych, którzy zostali jego przyjaciółmi. To jest historia, która jeżeli człowiek do nas dochodzi, że ona się naprawdę zdarzyła, to my zaczynamy chcieć być z tym królem, nie dlatego, że musimy. Zaczynamy rozumieć, że to by było niezwykłe być chociaż trochę takim jak on. Nam się często mówi, nie wolno ci być egoistą, musisz naśladować Chrystusa, najważniejsze to wszystko poświęcić, wszystko oddać Bogu. Dla wielu z nas to jest za szybko powiedziane. Nie, nie, kochani bracie, siostro, nie musisz naśladować Chrystusa, spokojnie. Nie musisz wszystkiego oddać Bogu, spokojnie. Jeżeli tak sobie powiesz, to nigdy nie zrobisz tego kroku, bo zawsze będziesz się bał. Najpierw zechciej poznać Króla. Najpierw zechciej Go poszukać. Trochę poczytać. Poczytać tą Ewangelię. Jak zaczniesz Go poznawać, to zaczniesz być gotowy, żeby oddawać różne rzeczy. Zaczniesz chcieć być taki jak On, a nie mieć poczucie, że musisz być taki jak On, bo inaczej pójdziesz do piekła. Spokojnie, nic na siłę. Chciej tylko odnaleźć tego Króla. Chciej poznać tą historię o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata. A pragnienie, żeby pójść za Nim, będzie cię napełniać. To jest dla każdego z nas takie pytanie, czy chcesz odkrywać tą historię? Zanim ktoś ci powie o tym, o moralności, o wszystkim, co musisz robić, o tym, czego nie wolno, co wolno, to nie ma sensu i to zniewoli cię, jeżeli nie będziesz najpierw człowiekiem, który odkrywa, jak wielka jest potęga tej miłości. Wszystkie inne prawa wtedy będą stawały się nieludzkie, jeżeli najpierw on nie stanie się światłem, jeżeli moralność będzie wyprzedzała poznanie tego, jak wielka jest miłość, jak wielki jest Jezus Chrystus, Król Wszechświata. Trwajmy podczas tej Eucharystii właśnie w pragnieniu tego, żeby Go spotkać, żeby zrozumieć, żeby On wypełniał nas i żeby to On nas przemieniał, a nie jakieś nasze wątłe pragnienie zmiany samego siebie. Amen.